各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Mówiliśmy tutaj o metodzie Kunganu i Watō. I przedstawialiśmy pokrótce taki zarys historyczny tych metod, w jaki sposób się rozwinęły. Mówiliśmy o ich podstawowych cechach. Przede wszystkim mówiliśmy o takiej podstawie, takim fundamentalnym aspekcie tych metod, który nadaje im skuteczność. Chodzi o uczucie wątpienia, zapytywania. Albo można też to ująć jako takie pragnienie poznania takiej podstawowej istoty naszego istnienia, podstawowej esencji rzeczywistości. Mówiliśmy też o tym, że takim drugim ważnym aspektem stosowania tych metod jest to, aby one były traktowane osobiście, aby tego rodzaju pytanie rzeczywiście nas obchodziły, żebyśmy czuli, że to jest zgłębianie naszego własnego istnienia, naszej własnej egzystencji, jaka jest najgłębsza podstawa. To się wiąże z takimi pytaniami jak skąd przyszliśmy, jeszcze zanim się narodziliśmy i dokąd odejdziemy, czy gdzie się podziejemy, kiedy umrzemy. Jak również jest to pytanie o naszą własną istotę, prawdziwą istotę właśnie teraz. To, co w szkole Chan określa się mianem pierwotnej twarzy. Jaka jest moja pierwotna twarz? I jeżeli te dwa ważne aspekty są zachowane, czyli jest to uczucie wątpienia, czy zapytywania, czy pragnienie poznania istoty swojej egzystencji, jak również traktujemy te pytania, czy tego rodzaju zapytywanie, badanie bardzo osobiście, jako coś, co nas bezpośrednio dotyczy, wówczas te metody mają siłę, mają w sobie siłę i skuteczność i jesteśmy w stanie efektywnie je stosować. W przeciwnym razie, jeżeli powiedzmy, jakoś próbujemy rozbudzić sobie to wątpienie czy to zapytywanie, ale jakoś nie widzimy związku z własnym istnieniem, z własnym życiem, z własną sprawą narodzin i śmierci, wówczas no, nawet jeżeli teoretycznie to wątpienie jest, jakoś się rozbudzamy, to no, nie będzie miało ono odpowiedniej siły, nie będzie nas posuwało naprzód w praktyce. Ponieważ właśnie nie będziemy traktować tej praktyki osobiście jako czegoś, co dotyczy nas bezpośrednio. Natomiast jeżeli rzeczywiście jesteśmy w stanie się tym przejąć, jakoś tam bezpośrednio i zaangażować, wówczas to wątpienie może być silne, zapytywanie może być silne i ta praktyka będzie się toczyć w właściwym kierunku. Tak więc dobrze jest zdawać sprawę i pamiętać właśnie o tych ważnych aspektach stosowania tych metod. wtedy nasza praktyka będzie miała odpowiedni kierunek i będzie skuteczna. Powiemy teraz coś o praktyce Hua Tou. Kiedy pracuje się z takim pytaniem, czy jakimś sformułowaniem krótkim, które stanowi Hua Tou, to często jest tak, że ludzie wyobrażają sobie, że trzeba jakoś dojść, znaleźć jakieś rozwiązanie, jakąś odpowiedź na to Hua Tou, jakieś rozwiązanie, niejako metodą prób i błędów, że trzeba zgadnąć, na czym polega ta odpowiedź. Traktują Hua Tou trochę tak jak zagadkę, która ma jakąś odpowiedź, tylko trzeba ją jakoś znaleźć, więc myślą o tym, kombinują, starają się jakoś uchwycić, odgadnąć, czym może być ta właściwa odpowiedź, rozwiązanie czy jakieś objaśnienie Hua Tou. Ale takie podejście jest niewłaściwe, ponieważ już sama, przyjrzyjmy się samej nazwie Hua Tou, co ona dosłownie znaczy. Po chińsku hua to są słowa, a tou to jest przed. Czyli dosłownie hua tou to znaczy coś przed słowami, co jest przed wszelkimi słowami, przed językiem. I w związku z tym, jeżeli szukamy tej odpowiedzi w formie jeżeli myślimy, staramy się wymyśleć tę odpowiedź, jakoś ją sformułować, tak automatycznie poruszamy się w sferze słów, wyobrażeń, symboli, obrazów, tego wszystkiego, co się wiąże z myśleniem i z językiem. I jakby oczywiście to wynika z takiego wstępnego założenia, że można znaleźć tę odpowiedź, czy należy znaleźć tę odpowiedź właśnie w jakiejś formie słownej, czy jakąś ideę, jakieś wyobrażenie. I wtedy jakby z tego wynikają nasze działania, nasza błędna forma praktyki, że staramy się jako wyprodukować, jakoś odnaleźć, wymyślić taką odpowiedź w formie słownej, czy jako jakąś ideę, czy wyobrażenie. Ale w Hua Tou chodzi o dotarcie do tego, co jest właśnie przed wszystkimi słowami. Tutaj na taki sens jakby i cel Hua Tou, praktyki Hua Tou wskazują dwa konkretne Hua Tou. Mianowicie jedno, które brzmi: jaka jest moja pierwotna twarz, zanim zrodzili mnie moi rodzice. A więc można powiedzieć, że jest to pytanie o to właśnie, jaka jest moja prawdziwa natura, jaka jest moja pierwotna twarz jeszcze zanim się urodziłem, zanim w ogóle zaistniałem, czy zaistniałam jako jednostka, jako ludzka istota. Kim czy czym wtedy byłem, czy byłam. Podobne Hua Tou, które jeszcze bardziej bezpośrednio wskazuje na istotę w ogóle działania czy celu stosowania Hua Tou, jest Hua Tou, które brzmi: jaka jest moja pierwotna twarz, zanim pojawi się myśl. A więc na ogół w naszym umyśle wyroi się od myśli, rozmaitych wyobrażeń, symboli, obrazów. Można różnie kategoryzować te myśli jako myśli poprawne czy prawdziwe, albo jako nieprawdziwe, czy wręcz jakieś fałszywe, wypaczone. Tak czy inaczej, jakby na ogół nasz umysł jest wypełniony myślami. Natomiast jakby to pytanie, to huatą kieruje nas do stanu tego, jak powiedzieć, momentu czy miejsca, jeszcze zanim pojawi się jakakolwiek myśl. I pyta, jaka jest nasza pierwotna twarz, czy inaczej, jaka jest nasza prawdziwa, jaka jest moja prawdziwa natura, jeszcze zanim pojawi się w umyśle jakakolwiek myśl. Więc tutaj widać, że jakakolwiek odpowiedź się pojawi, a są osoby, które mają silną tendencję, żeby jednak szukać jakiejś odpowiedzi w formie słownej, i jakakolwiek się pojawi odpowiedź, czy jakieś wyjaśnienie, to z tego punktu widzenia z góry będzie to błędna odpowiedź, nie będzie to tak zwane rozwiązanie płatowe, ponieważ od razu przyjmie formę myśli i słów. A więc to, co tutaj jest najważniejsze, to w tej metodzie Huatō, ta podstawowa zasada, to jest, aby poprzez właśnie uczucie wątpienia i takie głębokie, osobiste zaangażowanie, zapytywanie Huatō, by wychodzić, czyli niejako cofać się jeszcze przed wszelkie myśli, wszelkie słowa. Natomiast to konkretne słowo czy sformułowanie Huatō, konkretna postać Huatō, mimo że jest sformułowana w formie słownej, jest konieczna, jest potrzebna, ponieważ jakby dzięki niej przypominamy sobie w ogóle o tej praktyce, o tym pytaniu, o samej praktyce Huatō. Natomiast jakby ma ona nas doprowadzić, to sformułowanie Huatō ma nas doprowadzić do wyjścia poza wszelkie słowa i myśli. A więc jeżeli jakby konsekwentnie trzymamy się tego Huatō, zgłębiamy je, rozbudzamy to uczucie wątpienia, to stopniowo narasta coś, co nazywa się chan, masą wątpienia albo kurą wątpienia. Jest to taki stan, w którym to pytanie, to Huatō, jakby to uczucie głębokiego wątpienia i zapytywania niejako wypełnia cały nasz umysł. Jesteśmy całkowicie zaangażowani w to zapytywanie. Mamy takie wtedy poczucie, że to Huatō jest bardzo mocne, praktyka jest bardzo głęboka i taka solidna. Idąc w tym kierunku, który jest właśnie takim właściwym kierunkiem pracy z Huatō, w pewnym momencie możemy doprowadzić do rozbicia tej, czy może nastąpić rozbicie tej kuli, czy tej masy wątpienia. I wtedy będziemy w stanie zobaczyć, jakby przeniknąć wszystkie słowa, wszystkie myśli i dotrzeć do tego, czym faktycznie jest, doświadczyć swojej prawdziwej natury, czyli tej pierwotnej twarzy. Więc to jest bardzo ważna zasada pracy z Huatō. Jeżeli ktoś podejmuje taką praktykę, powinien pamiętać o tej zasadzie, mieć ją cały czas na uwadze, że tutaj nie ma żadnej odpowiedzi w formie słów, czy myśli, czy jakichś idei, czy wyobrażeń, tylko staramy się wniknąć niejako pod powierzchnię słów i myśli. I tylko w ten sposób, generując wątpienie i budując tą masę wątpienia i w tym momencie doprowadzając do jej rozbicia, jesteśmy w stanie doświadczyć swojej prawdziwej natury. Są ludzie, którzy jednak starają się znaleźć odpowiedź czy rozwiązanie Huatō właśnie w formie jakiegoś słowa, czy jakiegoś wyjaśnienia i skierowane te swoje poszukiwania kierują na zewnątrz, gdzieś tak jakby szukając poza sobą. I wtedy może się tak zdarzyć, że ta osoba jakby, ponieważ uważa, że jest w odpowiednim stanie umysłu i pojawi się jakaś taka jakaś uderzająca myśl, coś, co wydaje się jakimś rozwiązaniem czy odpowiedzią na huatą, i wtedy ktoś taki może dojść do wniosku, że to właśnie, że to, co się pojawiło, ta odpowiedź czy ta myśl, to jest właśnie przebudzenie. Może być też taka sytuacja, że ponieważ ludzie słyszą o tym, że huatą to jest taka bardzo silna metoda i tak to sobie tłumaczą, czy tak to rozumieją, że w takim razie trzeba jakby taką z wielką energią praktykować i trzeba jakby generować tę siłę, tę energię. Ale robią to też niejako od zewnątrz, robią to w dużej mierze ciałem, co prowadzi tylko do takiego wielkiego napięcia w ciele. Takiego jakby rzeczywiście ta energia w ciele nie krąży swobodnie, tylko poprzez te napięcia, jakby gdzieś się kumuluje w różnych partiach ciała, gromadzi. Aż w końcu przychodzi taka chwila, kiedy ciało, które jest tak bardzo napięte, jakby naładowane tą energią i ta energia gdzieś jest skumulowana w ciele w różnych miejscach, w końcu człowiek już nie jest w stanie tego więcej wytrzymać. I wtedy następuje coś w rodzaju eksplozji, czy takiego rozładowania nagłego tej energii, takiego uwolnienia jej. I wtedy temu towarzyszy na ogół jakieś uczucie ulgi, właśnie rozładowania i również uczucie radości, ponieważ wreszcie człowiek czuje, że uwolnił się od tego ciężaru, od tego całego napięcia i ciało jakby jest wolne od tego. Ale właśnie z powodu tej ulgi, uczucia ulgi i radości i tego, że to ma taki często spektakularny przebieg, czy towarzyszy temu, robi to silne wrażenie, ludzie mogą też dojść do wniosku, że to jest właśnie przebudzenie, to jest urzeczywistnienie. Ponieważ jest ta radość, ta ulga i takie poczucie wygody, że wreszcie człowiek czuje się swobodny. Ale takie pojmowanie tego stanu i takie stosowanie metody huatą oczywiście jest całkowicie błędne. Może być też tak, że ludzie wyobrażają sobie, że przy tej praktyce, czy ta praktyka huatą ma doprowadzić do całkowitego zaniku, wykluczenia wszelkich myśli, wszelkich emocji, wszelkich uczuć. I w związku z tym jakby tak na siłę próbują tego doprowadzić. Czyli cokolwiek się pojawia w ich umyśle, w ciele, właśnie jakieś myśli, odczucia, emocje, wszystko to tłumią i nie pozwalają temu w sposób naturalny przychodzić i odchodzić. I tutaj również, podobnie jak przy tym takim siłowym podejściu do stosowania metody, też prowadzi to do takiego narastania wewnętrznego, takiego emocjonalnego napięcia. Kiedy człowiek jakby nie funkcjonuje normalnie, nie tłumi wszystkie naturalne odruchy czy emocje, to co się pojawia, i prędzej czy później znowu ciało, umysł nie jest w stanie tego pomieścić wszystkiego, jakby musi się to jakoś rozładować, uwolnić, i też jest jakieś takie silne rozładowanie emocjonalne. I też towarzyszy temu uczucie ulgi, radości, uwolnienia. Ale podobnie jak z tym napinaniem się i takim forsownym, siłowym podejściem, to też jest całkowicie błędne podejście i oparte na niewłaściwym rozumieniu stosowania tej metody. Ludzie jakby opacznie rozumieją te stany, które oczywiście są tego rodzaju rozładowanie w ciele, w myśli, rozładowanie emocjonalne jest czymś całkowicie naturalnym. Jest to mechanizm po prostu naturalny, jeżeli człowiek gdzieś kumuluje w sobie coś bardzo mocno przez dłuższy czas, prędzej czy później musi się to jakoś rozładować. Także to, co się dzieje w takich sytuacjach, jest całkowicie naturalne, natomiast jakby interpretacja tego jako rzeczywistnienia, czy przebudzenia jest całkowicie błędna. A więc dobrze jest zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób z tych niewłaściwych podejść do praktyki Swato, ponieważ jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy w stanie odnaleźć właściwy kierunek praktyki i nie wpadać w te pułapki. Wiemy, w którą stronę zmierzać, wiemy, jakie stany się mogą pojawiać i z czego one mogą wynikać. Więc siła tej praktyki Huato, siła tej metody Huato wynika nie z jakichś naszych własnych wysiłków, własnego forsowania tej metody poprzez ciało czy poprzez umysł, szukanie gdzieś odpowiedzi, rozwiązania na zewnątrz. Siła Huato wynika z skierowania uwagi do wewnątrz, wtedy płynie ona z samego umysłu. Dopóki gdzieś szukamy na zewnątrz i staramy się tę energię jakoś sami rozbudzić tak od zewnątrz poprzez napinanie się, jakieś forsowanie czy poprzez szukanie tego Huatou gdzieś w jakimś miejscu, czy w jakiejś części ciała gdzieś umiejscowione, jakby napieranie tam. To wszystko tylko powoduje niepotrzebne napięcie, takie sztuczne nagromadzenie energii w ciele, w umyśle i również rozniecanie kolejnych myśli i wyobrażeń. Ponieważ szukamy na zewnątrz, więc pojawiają się różne myśli, różne stany umysłu. I łatwo wtedy wziąć błędnie tego rodzaju myśli czy jakieś odpowiedzi za właśnie tak zwane rozwiązanie Huato, albo nawet za dojście do przebudzenia, albo można się wyczerpać w tym, doprowadzić do jakiegoś takiego rozładowania energii czy rozładowania emocjonalnego, któremu też towarzyszą, mogą towarzyszyć różne emocje, stany umysłu, które możemy błędnie interpretować. A więc powtórzmy, że siła tej metody Huato polega na, czy wynika z wnikaniu wewnątrz umysłu. Jakby oczywiście w umyśle jest szereg myśli, zanieczyszczeń, wyobrażeń. Więc nawet jeżeli jakby staramy się, nawet wtedy, kiedy próbujemy szukać tej odpowiedzi gdzieś wewnątrz, wnikać, zapytywać, wnikać w głąb umysłu, starając się doświadczyć tej pierwotnej twarzy, to jeżeli robimy to jakoś siłowo i jakoś tak napieramy umysłem, to jest, przypomina, kiedy ten umysł nie jest jeszcze odpowiednio ustabilizowany, to przypomina to trochę sytuację, o której mówiliśmy z tą szklanką wody, która po prostu staramy się ją, jakby, żeby ta woda się deklarowała w tej szklance, ale cały czas ją ruszamy, połyszemy, bełtamy w niej i rezultat jest zupełnie odwrotny. Zamiast wnikanie i zamiast klarowności jakby jest coraz więcej zamieszania, zamętu, coraz więcej różnych myśli. A więc nawet jeżeli kierunek, którym zmierzamy, jest właściwy, to jeżeli przyjmiemy niewłaściwe podejście i nie przygotujemy odpowiednio umysłu do tego, żeby w niego wnikać, to też nie otrzymamy rezultatów tej praktyki. Więc tu jest ważne, aby jakby przygotować odpowiednio umysł do tej właściwej praktyki składowej. Jeżeli będziemy starali się rozbudzać to uczucie wątpienia, zapytywać usilnie, nie stabilizując wpierw umysłu, no to będzie to właśnie ciągle to odbytanie tej szklanki wody i będziemy się raczej oddalać od naszego celu. A więc w jaki sposób stabilizować ten umysł? Więc można przyjąć podejście w sensie zbliżone, praktycznie to samo, o którym już mówiliśmy, kiedy mówiliśmy o wyciszaniu umysłu i o przytomności. Było to podejście, w którym staraliśmy się stabilizować, wyciszać umysł, jednocześnie utrzymując klarowność, utrzymując przytomność. I wtedy gdy prowadzi to do takiego do bezruchu umysłu, czyli do stanu jednoukątowienia umysłu, w którym ta stabilność, ta cisza, czy koncentracja i przytomność jakby są jedne. I wtedy umysł jest bardzo silny, właśnie zyskuje taką naturalną wewnętrzną siłę, która pomaga nam kontynuować praktykę i zgłębiać platformę. Tutaj możemy właśnie wykorzystać samo to sformułowanie platformy. Robimy to w ten sposób, że posługujemy się tym sformułowaniem jako czymś w rodzaju mantry, czy tego powtarzanego. Jako coś w rodzaju mantry, czy takiego powtarzanego wciąż zwrotu. Więc weźmy płatą, czym jest mu, co mówiliśmy. Na tym pierwszym etapie po prostu powtarzamy. Nie staramy się na siłę wygenerować wątpienia, tylko po prostu powtarzamy wciąż, czym jest mu, czym jest mu. Ciągle wracamy do tego pytania z takim pełnym zaangażowaniem. I to powtarzanie pełni funkcję właśnie stabilizującą umysł, wyciszającą umysł. W pewnym momencie przy tej koncentracji, tym stwierdzeniu, tym sformułowaniu, jednocześnie utrzymywaniu jasno wymyślę tego sformułowania, możemy doprowadzić niejako do zjednoczenia tej koncentracji i czytelności i do stanu, w którym to sformułowanie jakby całkowicie wypełni nasz umysł. Można powiedzieć, że to są słowa, że to są myśli, ale doprowadzamy do tego, że tylko ta jedna myśl, tylko to płato wypełnia nasz umysł. Wszystkie inne jakieś przypadkowe myśli, wyobrażenia jakby zanikały. W tym momencie, kiedy doprowadzimy do czegoś, co można nazwać zjednoczeniem płato umysłu, wtedy ten umysł jest na tyle stabilny, na tyle wyciszony i nie ma różnych przypadkowych myśli, że możemy przejść już do drugiego etapu, czyli do zapytywania. wtedy przekształcamy to sformułowanie, to stwierdzenie, czym jest mu, już na pytanie. Czyli niejako dodajemy znak zapytania i pytamy już trochę inaczej. Czyli powtarzamy trochę inaczej. Pytamy, czym jest mu, czym jest mu. Cały czas wracamy do tego pytania. I właśnie w ten sposób, generując wątpienie i dążąc do zbudowania tej masy wątpienia, czy puli wątpienia. I przy tej stabilności umysłu, do której już doszliśmy poprzez recytację, poprzez powtarzanie, nie ma już tego zagrożenia, że ten aspekt zapytywania, zgłębiania będzie rozbudzał niepotrzebne myśli, które będzie więcej przypadkowych myśli, które możemy błędnie potem interpretować, czy brać za odpowiedź na płato. W ten sposób, cały czas powracając do tego pytania, pytając, jesteśmy w stanie budować siłę płato i siłę umysłu. I właśnie stąd, z takiego zapytywania, w stanie ustabilizowania umysłu, właśnie wypływa ta siła płato, siła umysłu. Przez to wnikanie do wewnątrz i ciągłe zapytywanie. W ten sposób jesteśmy w stanie przebić się przez te wszystkie zanieczyszczenia umysłu, wszystkie przypadkowe myśli czy wyobrażenia i niejako w pewnym momencie rozbić tą masę czy kulę wątpienia i zobaczyć swoją pierwotną twarz, czy prawdziwą naturę. A więc to jest takie zasadnicze, można powiedzieć, taka zasadnicza technika praktyki, właściwa technika praktyki z płato, dzięki której możemy ustrzec się tych różnych pułapek czy błędów, o których wspominaliśmy. Czyli zaczynamy od stabilizowania umysłu poprzez powtarzanie płato. Potem zaczynamy, kiedy już poczujemy, że umysł jest wystarczająco stabilny, jako zjednoczony, jakby zespala się z tym płato, wtedy możemy przejść do zapytywania. I na tym etapie nawet zapytywania, w pewnym momencie nawet te słowa płato, samo konkretne sformułowanie mogą zaniknąć. Może zniknąć jakby samo pytanie, sformułowanie sformułowane słownie, tylko będzie takie silne pragnienie, aby właśnie przeniknąć to płato, przeniknąć czy rozbić to masę wątpienia. A więc znając tę zasadę, tę technikę, czy te kolejne kroki, możemy rzeczywiście wygenerować taką głęboką, autentyczną siłę umysłu i osiągnąć cel tej praktyki. A więc jeżeli kogoś z Was zainteresowała ta metoda płato, to może jej tutaj spróbować na odosobnienie. Przy czym sugestia jest taka, żeby najlepiej stosować jedno z tych klasycznych płato, o których tutaj mówiliśmy. Ponieważ są to sprawdzone płato, zalecane przez wielu mistrzów poprzednich pokoleń. I to są takie płato, o których mówiliśmy, jak właśnie czym jest Wu, płato zalecane przez mistrza Wumena i potem mistrza Dawei i wielu innych. Albo mogą to być płato takie może bardziej kierujące nas, czy angażujące nasze zapytywanie o nasze osobiste istnienie, o istotę naszej własnej egzystencji. Czyli takie płato jak zanim zrodzili mnie moi rodzice, jaka jest moja pierwotna twarz. Albo drugie, zanim pojawia się myśl, czy zanim pojawia się jakakolwiek myśl, jaka jest moja pierwotna twarz. Albo jeszcze prostsze sformułowanie, w zasadzie tego samego płateau, czym jest moja pierwotna twarz. Albo można po prostu pytać, kim jestem, ewentualnie kto siedzi. To są wszystko sprawdzone płateau, które były wykorzystywane przez wielu adeptów i mają właśnie tę właściwość, że dzięki nim można generować takie silne wątpienie, silne poczucie zapytywania, zaintrygowania. Jednocześnie kierują nas do wewnątrz, w głąb naszego umysłu. To są takie ważne aspekty, fundamentalne aspekty takiego właściwego płateau. Może się też zdarza się tak, może się Wam też zdarzyć, że pojawiają się spontanicznie takie pytania w naszym myśle, w naszym życiu, które nas absorbują, które nas interesują, wydają się jakby sięgać właśnie tej podstawowej kwestii naszego własnego istnienia. No i wtedy pojawia się pytanie, jak postępować, czy właśnie podejmować te pytania, pracować nad nimi jako nad płateau, czy nie. No tutaj zalecenie jest takie, że no, generalnie najwłaściwsze są te sprawdzone już płateau, o których mówiliśmy. Natomiast jeżeli natomiast takie pytania innego rodzaju, które się mogą nam pojawiać, no niekoniecznie mogą nadawać się do pracy, do praktyki jako płateau, ponieważ mogą nas kierować gdzieś na zewnątrz, nie w głąb. Poza tym może być tak, że nie są w stanie tak jakby wygenerować, czy dzięki nim nie jesteśmy w stanie wygenerować odpowiedniej siły tej praktyki. Może to trwać bardzo długo, kiedy staramy się jakby zgłębiać dane pytanie, tymczasem no, nic z tego nie wynika, tak musimy stać w miejscu, ponieważ ta praktyka się nie pogłębia i jakby często możemy wpadać w jakieś myślenie o tym kombinowanie, czyli nie jest to oglądanie w własny umysł. A więc jeżeli coś takiego nam się nasuwa, to warto skonsultować najpierw z nauczycielem, czy dane pytanie może pełnić rolę takiego właściwego, skutecznego płateau, czy nie.